Witam Was serdecznie. Zaczynamy kolejną audycję Radio CNEP. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Tomka Frączaka, autora bestselleru Heliona Marketing Internetowy w wyszukiwarkach. Człowieka, który o wyszukiwarkach wie bardzo dużo, bo zajmuje się tym tematem już od 2001 roku. Pisze dla dziennika internautów, dla magazynu internet, ma własny bardzo dobry blog sprawnymarketing.pl. A przede wszystkim, jak już wspomniałem, jest autorem książki Marketing Internetowy w wyszukiwarkach, która o wyszukiwarkach powie Wam właściwie wszystko. Od pozycjonowania organicznego poprzez płatną reklamę w wyszukiwarkach. Szczególnie zdecydowanie ją polecam. Że przekażę Tomkowi za chwilę pałeczkę, będzie Wam poprowadzi mniej więcej półgodzinny wykład. W trakcie wykładu możecie zadawać pytania na czacie, który znajdziecie na dole strony. Na te pytania Tomek odpowie już po wykładzie, także piszcie jak tylko Wam przyjdzie coś do głowy i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Tomku?
Witam serdecznie. Powiem szczerze, że jestem normalnie przy wystąpieniach nie jestem sterowany, a w tej chwili jestem trochę sterowany ze względu na to, że to jest online i po prostu nic nie widzę, tak? Nie widzę reakcji sali. Ale jest to ciekawe doświadczenie. Dzięki Piotrze za takie wprowadzenie, wręcz czuję się lekko zakłopotany tak dobrym wprowadzeniem. Czyli co, rozumiem, że możemy przechodzić do tematu i jakiś odzew, że wszystko jest ok, dobrze mnie słychać, bym prosił.
Tak, słyszymy oklaski.
Okej, świetnie. Jak prowadzić marketing w wyszukiwarkach? O tym sobie troszkę powiemy. Ja bym chciał, żeby ta część wykładowa była jak najkrótsza, a później przejdziemy do części interaktywnej, czyli będę odpowiadał bezpośrednio na Wasze pytania. Może też taka uwaga techniczna, ze względu na techniczne problemy, ja nie widzę czatu. Tutaj Piotr będzie mi te informacje z czatu podsuwał, także ja bezpośrednio tego nie widzę. Przejdźmy może tak na początek. Na początek ja bym chciał zacząć od tego, jak wygląda mój pierwszy kontakt z komputerem? Mój pierwszy kontakt z komputerem miał miejsce 2 dekady temu, czyli niespełna 20 lat temu. Jako mały chłopiec ze szkoły podstawowej z innymi kolegami zapisaliśmy się na kółko informatyczne do naszego liceum. I tam czekały na nas komputery takie, jak widzicie na tym kolejnym slajdzie, czyli Polska Myśl Technologiczna Elwro. No i przyszliśmy do sali, gdzie te komputery stały, z brązowymi wyświetlaczami. Kolega z liceum, który prowadził to kółko dla nas, powiedział coś takiego, weźcie sobie to coś tam popiszcie na komputerze, a ja zaraz wrócę. No i teraz czym się interesują chłopcy w takim wieku, czym się wtedy interesowali? No interesowaliśmy się na przykład filmami typu Zabili go i uciekł za Arnoldem Schwarzeneggerem, więc pierwsze co wpisaliśmy, a bardziej wydziargaliśmy na klawiaturze, to było pytanie, w ilu filmach wystąpił Arnold Schwarzenegger. To pamiętam to jak dzisiaj, tak? To był mój pierwszy kontakt z komputerem, pierwszy kontakt z klawiaturą. I wcisnęliśmy Enter. No co, oczywiście wyskoczył błąd. Ten kolega, który prowadził to kółko, zaraz wrócił. No i powiedział, że oczywiście to jest niemożliwe, żeby komputer odpowiadał na takie pytania. I zwróćcie uwagę, niemożliwe. Dwie dekady temu było to niemożliwe, a w tej chwili wyszukiwanie i otrzymywanie natychmiastowej odpowiedzi jest dla nas rzeczą absolutnie naturalną. Tak? Wyszukiwanie stało się integralną częścią naszego życia. Kiedy prowadzę szkolenia lub gdy pytam się studentów, w jaki sposób wyszukują informacje, to na sali jest zdziwienie. No w jaki sposób? No po prostu wpisujemy do wyszukiwarki i dostajemy odpowiedź, tak? Coś, co nie istniało jeszcze przed kilkoma laty, w tej chwili stało się naturalną częścią naszego życia. I takie medium jak wyszukiwarki, jak ta cała interakcja nasza z nimi, musiało mieć wpływ na rynek reklamy. Teraz, co takiego innego jest w wyszukiwarkach, w interakcjach człowieka z wyszukiwarką? No podstawowa różnica jest taka, że dotychczasowi odbiorcy stają się nadawcami, aktywnie informując o tym, czego potrzebują. Tak. Pierwszy komunikat wychodzi zawsze od tego, który siedzi przed wyszukiwarką, od użytkownika. to on pierwszy mówi, czego potrzebuje. I teraz tylko od nas zależy, czy my wykorzystamy tą informację o tym, czego on potrzebuje i po prostu odpowiemy mu na to w odpowiedni sposób. Podsuniemy mu przekaz reklamowy, który tak naprawdę będzie dla niego pożądaną treścią. Będzie bezpośrednią odpowiedzią na jego potrzeby. To odwrócenie ról stoi właśnie przy tym, że reklama w wyszukiwarkach jest jedną z najlepszych przykładów nieinwazyjnych reklam na szeroką skalę. Tutaj na tym slajdzie macie przytoczone dane z badania PEW, które mówią, że większość badanych osób ufa wyszukiwarkom, uważa je za bezstronne źródło informacji i jest przekonany co do swoich umiejętności w zakresie posługiwania się nimi. Tylko usługa e-mailu jest popularniejsza od wyszukiwarki, choć to się mogło zmienić, bo te badania pochodzą sprzed 2 lat. Dobrze, przechodzimy dalej. Tyle tytułem wstępu. Teraz powiemy sobie o tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, tak w skrócie. Na początek chciałbym zwrócić uwagę to na to, gdzie się zaczyna i gdzie kończy marketing internetowy w wyszukiwarkach. Ja najbardziej chciałbym, żebyście po tym tutaj naszym wirtualnym spotkaniu spojrzeli na marketing internetowy w wyszukiwarkach z szerszej perspektywy. Że to nie jest tylko pozycjonowanie, ba, to nie są tylko wyniki zwracane przez wyszukiwarkę. Poza tym, tak pokrótce, w 2 zdaniach, 3, 4, omówimy sobie źródła popularności Google'a. To jest ważne, gdyż Google zmienił trochę podejście do reklamy. Punkt 3 jakby dzisiejszego spotkania to krótko o pozycjonowaniu. Dosłownie pozycjonowanie w 2 slajdach, tak? Ale w 2 slajdach bardzo treściwych. Część 4 to copywriting i 2 linijki, czyli możecie się już domyślić, że chodzi tutaj o 2 linijki linków sponsorowanych. Tak, czyli jakich metod użyć, aby korzystać jak najefektywniej z tej formy reklamy. No i na sam koniec zwrócimy uwagę na pomiar, istotny czynnik całości. Przechodzimy dalej. Tak. Ekran wyszukiwarki wydawałby się tak prosty i oczywisty, ale okazuje się, że aż tak prosty i oczywisty nie jest. Jak chociażby połączymy się z Googlem, chociażby z CO UK, z Wielkiej Brytanii, wpiszemy sobie New York Hotels, co nam wyskakuje? Wyskakuje nam kilka różnych bloków na ekranie. Ja tutaj sobie je ponumerowałem. I proszę zwrócić uwagę. 1 i 2 to linki sponsorowane, tak? Czyli miejsca, za które użytkownicy płacą po prostu wyszukiwarce za to, że mogą się tam znaleźć. Punkt 3 to tak, ja to sobie nazywam wyniki inne, tak? Bo nie są to ani wyniki organiczne, ani linki sponsorowane, są to odnośniki do innych serwisów Google. Tak? W tym wypadku jest to odnośnik do wyszukiwarki lokalnej. Tak? Klikamy w ten link i przenosimy się w całkowicie inną rzeczywistość, w całkowicie inny typ wyszukiwarek. No i wreszcie punkt 4, tak? Czyli to, co jest związane bezpośrednio z pozycjonowaniem, z optymalizacją stron, czyli te wyniki organiczne, tudzież zwane naturalnymi, tak? Czyli to algorytm ocenia, gdzie jaka strona ma się znaleźć. Tutaj nikt nie płaci Google'owi za obecność. Na co chciałem zwrócić uwagę? Tak? Chciałem zwrócić uwagę Was na to, że co się pierwsze rzuca w oczy, co wypełnia górną część ekranu, co zaznacza swoją dominującą obecność w wyszukiwarce, to właśnie pozycje 1, 2 i 3. Wcale nie wyniki pozycjonowane. Tych wyników pozycjonowanych dla komercyjnych fraz jest coraz mniej, co wyraźnie widać chociażby na tej ilustracji. Przejdźmy do kolejnych przykładów. Na kolejnym slajdzie, 6, po prawej stronie macie zrzut ekranowy też dla zapytania troszkę innego, Philips DVD Player. I tam znowu mamy zamiast odnośnik do wyszukiwarki lokalnej, mamy odnośnik do wyszukiwarki sklepowej. Tak? Czyli znowu całkowicie inna rzeczywistość wyszukiwania po kliknięciu w ten link, tak? Bo ten link przenosi nas do porównywarki cen Google'a, czyli do Frugla, tak? I tutaj już zasady promowania są też całkowicie inne, ale ciągle są to wyszukiwarki, tak? Ciągle jest to odpowiedź na potrzeby klientów. To samo można by zauważyć także w naszych polskich wyszukiwarkach, które mają znacznie mniejszy udział w rynku, czyli w Onet i Interia, no, gdzie też nie ma co ukrywać, linki sponsorowane zdecydowanie dominują, tak? Szczególnie dla rozdzielczości ekranowych tych 800x600 czy 1024x768. To jest to, co pierwsze widzi użytkownik, a proszę pamiętać, że użytkownik rzadko zagląda na kolejne podstrony, często też nie chce mu się nawet scrollować w dół. To raz, jeżeli chodzi o to, jak wygląda taki tradycyjna wyszukiwarka. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Tak? Reklama kontekstowa, czyli reklama wyświetlana na podstawie analizy kontekstowej danej strony, też możemy ją w jakiś sposób zaliczyć do marketingu wyszukiwarka, to ze względu na to, że systemy do obsługi reklamy kontekstowej no, są firmowane przez tak naprawdę największe firmy na rynku wyszukiwarek. Takim właśnie systemem reklamy kontekstowej jest chociażby Google AdSense, którego przykłady widzicie na screenshocie po lewej stronie i na podstronie dziennika internautów, który akurat w tej chwili już korzysta z rozwiązań NetSprinta. Dlaczego możemy mówić o tym, że reklama kontekstowa wchodzi w skład marketingu wyszukiwarki? No chociażby dlatego, że do jej obsługi służy ten sam system, który jest używany do publikacji reklamy w wynikach wyszukiwarki, tak? Czyli w przypadku Google'a system Google AdWords. I oprócz tego, że już w tej chwili reklamę kontekstową chociażby Google'a wyświetlają takie serwisy jak Gazeta.pl czy Rzeczpospolita, no to reklama kontekstowa jest jednym z najlepszych sposobów na dotarcie do serwisów niszowych. Dlaczego jednym z najlepszych? Gdyż cały proces umieszczania reklamy jest w pełni zautomatyzowany. Tak, czyli możemy w bardzo prosty i szybki sposób kilkoma kliknięciami tak naprawdę emitować reklamę na setkach podstron. Przechodzimy dalej, tak? Czyli mieliśmy reklamę kontekstową, a teraz przejdźmy do wyszukiwarek lokalnych. Dla mnie jest to hit, który kwestią czasu jest, kiedy się spopularyzuje i zdominuje rynek. Wyszukiwarki lokalne jeszcze się tak bardzo nie zagnieździły na polskim rynku. Powiedziałem jeszcze nie tak bardzo, wręcz w ogóle się jeszcze nie zagnieździły na polskim rynku, ale proszę zobaczyć, jaki mają potencjał. To, co tutaj widzicie, to jest zrzut ekranowy z wyszukiwarki Microsoftu Live.com, gdzie mamy zdjęcie satelitarne miasta i na tym zdjęciu satelitarnym po prostu szukamy sobie usług czy produktów. I teraz, gdy widzimy tego typu serwis, tak, służący do takiej formy wyszukiwania, czyli zdjęcia satelitarne połączone z mapą i połączone z danymi typu żółte strony, no to pytanie moje jest takie, pytanie wręcz retoryczne, tak? Czy ktokolwiek po popularyzacji tego typu narzędzi będzie kiedykolwiek wróci do na przykład, nie wiem, panoramy firm czy wyszukiwania w książkach telefonicznych? No wątpię, tak? Wątpię, bo są to całkowicie inne funkcjonalności, nieporównywalna wręcz użyteczność. Gdy o tym mówię podczas chociażby spotkań biznesowych w Polsce, to zaraz pokazuję ten drugi slajd, który zaraz i wy zobaczycie, który jest zrzutem z Google Maps. I jest to bodajże tutaj fragment miasta Wrocław. Takie dane są już w tej chwili dostępne dla Polski. Kwestią czasu jest, kiedy te mapy zostaną wypełnione danymi właśnie o konkretnych firmach znajdujących się na tych mapach. Więc no, to nie jest perspektywa 2, 3, 4 lat, tak? Żeby to się spopularyzowało. To się może spopularyzować w ciągu pół roku, góra dwóch. Z takich nowych trendów, co wam jeszcze mogę w tej chwili powiedzieć, też rzecz aktualnie testowana, czyli to widzicie tą wklejkę po lewej stronie, czyli reklama za pomocą linków sponsorowanych, która nie jest linkiem do strony, ale tak naprawdę jest połączeniem telefonicznym. Czyli ktoś jest zainteresowany naszą usługą, klika w nasz link sponsorowany i nie przechodzi na naszą stronę, ale podaje swój numer telefonu i my do niego automatycznie oddzwaniamy w momencie, gdy nasza obsługa telemarketingowa jest wolna. No, całkowicie inny poziom szybkości i interakcji z osobą potencjalnie zainteresowaną naszą usługą. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład tutaj by świetnie działał model AIDY, który moglibyśmy tak naprawdę wszystkie jego fazy zamknąć w wyświetleniu reklamy i połączeniu się zaraz telefonicznym i sfinalizowaniu chociażby przez połączenie telefoniczne transakcji czy zakupu. To też jest kwestia czasu i to wcale nie tak odległego, kiedy to wejdzie na szeroką skalę, na rynek polski. Proszę pamiętać jeszcze o jednym. Ostatni Allianz, no, może to nie do końca Allianz, ale jakby pierwszy znak na to, że dochodzi do współpracy na linii Google eBay. A eBay to kto? eBay to między innymi Skype, tak? A Skype to, no właśnie, przez Skype'a w tej chwili prowadzimy ten wykład. Więc wyobraźmy sobie chociażby, że możemy tutaj z takiej formy reklamy, z linku sponsorowanego łączyć się bezpośrednio też poprzez Skype'a czy przez inne voice over IP. Dwa, to jakie możliwości mierzenia reklamy, jej skuteczności, weryfikacji się wraz z takimi narzędziami, z takimi metodami nam pojawiają. Przejdźmy dalej. Takie podsumowanie, tak? Gdzie się kończy i gdzie zaczyna się marketing internetowy w wyszukiwarkach? No to jest temat bardziej na rozprawę akademicką niż teraz tutaj na nasz wykład. Ja bym chciał, żebyście zapamiętali jedno, że marketing internetowy w wyszukiwarkach należy rozumieć bardzo szeroko. Nie należy zawężać tego do ekranu samej wyszukiwarki, czy też do samego pozycjonowania. I teraz, jeżeli wiemy, jak różne są to miejsca, gdzie reklama może być publikowana, no to co może być platformą reklamową przyszłości? No, platformą reklamową przyszłości właśnie mogą być systemy typu Google AdWords, czy Netstream, czy AdMarket, Onetu, gdzie na przykładzie właśnie chociażby Google AdWords w kilku kliknięciach, w kilku minutach, tak, możemy publikować reklamę no, w najróżniejszych miejscach, w setkach, czy w tysiącach, czy w milionach serwisów. Można ją publikować chociażby także w mailu, bo proszę pamiętać, że Google ma także swojego maila. Jeszcze chwila i reklama wideo wejdzie na szerszą skalę. Już w tej chwili poprzez system Google AdSense jest możliwość publikacji reklamy wideo, ale także reklama w samym serwisie Google Video. News z wczoraj, Google myśli także o zakupie YouTube, tak? Czyli jakby, jeżeli dojdzie do finalizacji tego, jego zasięg, tak, zmieni się znowu diametralnie. O kolejne miliony użytkowników, a my poprzez jeden system typu Google AdWords mamy dostęp do tych różnych miejsc, gdzie możemy tą reklamę w ciągu literalnych sekund publikować. Może tak chwilkę sobie zastanowimy się nad tym, jak to się stało, że Google jest tak popularny, że w ciągu kilku lat zbudowała się firma, która jest tak naprawdę w tej chwili gigantem medialnym. Google nie był pierwszą wyszukiwarką, to na pewno, ale był wyszukiwarką w swoim czasie o najlepszym algorytmie. I użytkownicy bardzo szybko docenili ten rewolucyjny, jak na ówczesne czasy, algorytm. Na co warto zwrócić uwagę, to że Google nie powstał w garażu. W ogóle garaż to jest często mit celowo tworzony na potrzeby marketingu. Tak? Google powstał w Uniwersytecie Stanford. Uniwersytet Stanford i ich możliwości infrastrukturalne i zasoby ludzkie to na pewno nie garaż. Proszę pamiętać, że nawet najlepsza technologia, a taką właśnie technologię miał Google, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, nic nie da, jeżeli nie znajdzie się modelu biznesowego, no, z którego można korzystać i dzięki modelowi biznesowemu wyciągać pieniądze z tego, co się ma. I model biznesowy Google nie był oczywisty. Powstał, tak jak śledzę, jak możemy śledzić historię Google'a, powstał troszkę przypadkowo, tak jakby przy okazji. Ale był innowacyjny i był konsekwentnie, bardzo konsekwentnie później już utrzymywany. Początki samego systemu Google AdWords były bardzo, bardzo skromne. Sądzono, że maksymalnie 20-15% przychodów będzie generowanych przez reklamę. Jak się szybko okazało, reklama generuje 99% przychodów firmy. A chociażby Eric Schmidt, dyrektor zarządzający Google'a, w tej chwili mówi tak, że czyż biznes medialny nie jest wspaniały. On, który jeszcze do niedawna, na samym początku firmy mówił, że Google ma być firmą typowo technologiczną, która będzie licencjowała swoją technologię. Okazuje się, że nie, że Google stał się firmą medialną. Ale dlaczego odniósł taki sukces na rynku reklamy? No to powie nam kolejny slajd. Po pierwsze, Google twardo trzymało się reguły, że interaktywność internetu zmienia oczekiwania użytkownika, które muszą zostać uwzględnione na polu reklamy internetowej. Google konsekwentnie na przykład nie publikował reklamy na stronach głównych. Reklama nigdy nie była reklamą inwazyjną, nigdy nie przeszkadzała. Podejście Google'a od samego początku to było właśnie wartościowa treść. Reklama ma być dla użytkownika wartościową treścią. Odpowiedzią na jego bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwanie, ale także na oczekiwania reklamodawcy. Tak? Biznes pragnie tego, aby na każdym polu mierzyć koszty. Tak? Jeżeli w coś inwestujemy, to chcemy mieć możliwość obliczenia zwrotu z inwestycji. W przypadku reklam bardzo, bardzo długo było to zaniedbywane. Właśnie ten już wspomniany Eric Schmidt, dyrektor zarządzający Google'a, wspominał, że rynek reklamy w Stanach Zjednoczonych jest ostatnim bastionem niepoliczalnych wydatków. I reklama internetowa to zmienia. I Google poprzez swój system i swoje rozwiązania służące do mierzenia efektywności reklamy również to zmienia. Czyli jakby odpowiada na oczekiwania reklamodawcy, odpowiada na oczekiwania biznesów, które chcą mierzyć każdego dolara, każdą złotówkę wydaną na reklamę. Kolejny element, jaki przesądził o popularności Google na rynku reklamy, to jest uruchomienie niszowych rynków reklamy. Takich rynków, które normalnie były poza jakimkolwiek zainteresowaniem typu jakieś lokalne biznesy, małe firmy, których budżety są na marketing są bardzo, bardzo małe. On poprzez swój zautomatyzowany system obsługi dał doskonałe narzędzie tym biznesom, tym małym biznesom, które nawet wydając 100 zł, 100 dolarów, czy nawet 1000 zł, co też w sumie nie jest dużą sumą na rynku reklamowym miesięcznie, no one mogły mieć dostęp do doskonałego narzędzia, do którego do tej pory nikim nie udostępnił. czyli lokalne biznesy, niszowe rynki reklamy zostały włączone w rynek reklamy. No i chociażby ostatnie właśnie ruchy związane z wyszukiwarkami lokalnymi, ruchy właśnie pochodzące od Google'a, ale także Yahoo zaznacza coraz bardziej swoją obecność na wyszukiwarkach lokalnych, czy pokazywany również Microsoft, no wskazują na to, że właściciele wyszukiwarek liczą na to, że po prostu przejmą, uda im się przejąć ten duży rynek reklamy lokalnej. Ja uważam, że jest to jeden z elementów, który uwarunkuje to, że wydawcy książek telefonicznych, czy firm typu Panorama Firm, czy też lokalne gazety, które swój przychód opierają właśnie na reklamie lokalnej, no mogą mieć wkrótce problem właśnie ze względu na wyszukiwarki lokalne. No i ostatnie, to co już wspomnieliśmy, czyli system bezobsługowej obsługi, bezosobowej obsługi całej interakcji między reklamodawcą a reklamobiorcą. Przechodzimy dalej do zagadnień o tym, kto dominuje na naszym rynku, krótko. Jak widać na wykresie załączonym z serwisu Gemius.pl, no zdecydowanie dominującym graczem na rynku polskim jest właśnie Google, o którym tak tutaj w tej chwili dużo i ciągle mówię. No wykres po prostu pokazuje jednoznacznie, kto gra pierwsze skrzypce na polskim rynku. Czy jest to korzystne? No, osobiście uważam, że niekoniecznie, tak? Bo żaden monopol nigdy nie jest korzystny. Przydałby się na rynku polskim drugi duży gracz, który stanowiłby jakąś alternatywę. No ale póki co nie widać go na polskim rynku. Jak wygląda struktura wydatków na marketing internetowy? Otóż 40% wydatków na marketing internetowy w ogóle przeznaczonych jest na SEM, czyli Search Engine Marketing, czyli marketing internetowy w wyszukiwarkach. No i pytanie niby, dlaczego Polska miałaby się różnić? Jest to kwestia czasu, kiedy ten poziom będzie taki sam. Jak się kształtowały wydatki firm północnoamerykańskich na marketing internetowy, no to macie to też napisane, tak? Ile to było miliardów dolarów w 2005 roku? 5,75 miliarda dolarów. No i ta właśnie bezkonkurencyjność Google na rynku polskim daje do zastanowienia. Może trochę niepokoić, no ale nam jako właścicielom biznesów daje wskazówkę na to, nad czym, jak powinniśmy lokować swoje budżety marketingowe. Tam zastanawiam się, czy pojawi się jakiś nowy gracz na rynku polskim, duży, zachodnioeuropejski. No trudno powiedzieć, czy Yahoo jest zainteresowany rynkiem polskim. W tej chwili raczej wątpię, bo mają dużo do nadrobienia na innych, znacznie bardziej lukratywnych rynkach. Może Microsoft wraz ze swoim szczególnie nowym systemem Vista, który będzie zintegrowany z wyszukiwarką Microsoftu, no jest to jakiś, być może będzie to jakaś alternatywa w pewnym momencie. No cóż, cały czas pokażę, jak to będzie wyglądać. To tak powiedzmy bardziej teoretycznie. Przechodzimy do tego, co być może wszystkich najbardziej interesuje. Być może wielu z Was przyłączyło się do audycji, bo chciało coś słyszeć o pozycjonowaniu. Ja powiem krótko, później chętnie odpowiem na pytania, żeby znowu była ta interaktywność. I omówię pozycjonowanie tak naprawdę na dwóch slajdów. Za pomocą dwóch slajdów. Po pierwsze, co ma dla wyszukiwarek znaczenie? No oczywiście, znaczenie dla wyszukiwarek najważniejsze mają linki. Linki, jeszcze raz linki, tak? Czyli to, co prowadzi do serwisu, na podstawie tego algorytmy opierają swoją ocenę. No i jeżeli jest odpowiednia ilość linków i są odpowiednie pozycje. Dwa do trzech stron i występowanie słów kluczowych. Czyli ta statyczna analiza stron. I tu od razu uwaga. Jeżeli mówimy o konkurencyjnych słowach kluczowych, o słowach kluczowych, dla których wiele firm już się pozycjonuje, to tak naprawdę treść i samo występowanie słów kluczowych nie ma specjalnego znaczenia. Liczą się liczą się głównie linki. Tak? Sama struktura też nie ma znaczenia, bo jeżeli 10 firm się pozycjonuje na pierwsze 10 wyników Google dla tej samej frazy, no to można przypuszczać, że wszystkie te strony mają zbliżoną, równie dobrą strukturę serwisu. No więc co staje się głównym parametrem warunkującym to, na jakich podstronach, na jakich pozycjach strona jest ulokowana? No właśnie, linki i jeszcze raz linki. No, ma także znaczenie projekt graficzny i projekt nawigacji po serwisie, no bo jeżeli sobie wyobrazimy stronę wykonaną tylko we Flashu, która to technologia jest bardzo trudno indeksowalna przez Google'a, no to nie ma co oczekiwać, że to nam ułatwi pozycjonowanie. Jeżeli są same strony we Flashu, jedna w HTML, no to ma ona przewagę nad konkurencją. No i projekt nawigacji po serwisie, czyli czy Google jest w stanie zaindeksować nas cały serwis. Rzecz niby banalna, ale proszę chociażby sobie zobaczyć, jak wyglądają niektóre linki sklepów internetowych. To macie na takim małym zrzucie ekranowym na dole po lewej stronie. Linki wielu sklepów internetowych wyglądają fatalnie. Jest tam zawarty numer sesji. No Google oczywiście nie jest w stanie tego zaindeksować. Więc od tej strony ma to duże znaczenie, żeby tego typu nieprzyjazne linki miały wygląd przyjazny, tak? Czytelny i dla wyszukiwarki, i dla użytkownika. No tu akurat, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, to często widzę, że jeszcze jest sporo do zrobienia. Sporo sklepów ma złą strukturę linków wewnątrz serwisu. No i tym samym właściciele tych sklepów wiele pracy, tak? Bo co z tego, że mają mnóstwo treści, która potencjalnie mogła być zaindeksowana i użyta z pożytkiem dla strony przez Google, jeżeli ta treść jest niedostępna. Czyli jest to jakiś potencjał, który może być wykorzystany przez tych twórców sklepów, którzy będą o tym pamiętać. No i teraz pozycjonowanie w dwóch slajdach. Slajd drugi. Skoro te linki są najważniejsze, no to jak je zdobyć? Na pierwsze, co nam przychodzi, to po prostu kupić wartościowe linki w zewnętrznych serwisach. No ale to kosztuje. No, możemy zamieszczać interesujące informacje w zewnętrznych serwisach i w ten sposób też zdobywać linki. Informacje będą ciekawe, pochodzące od nas, serwisy te informacje będą inne umieszczać, no a w ten sposób będziemy pozyskiwać linki. Sposób trzeci. Stworzenie unikalnej zawartości, która zachęci inne serwisy do naturalnego umieszczania linków do nas. Tak? Czyli mamy ciekawą treść, mamy na przykład ciekawego bloga, tego bloga czyta wiele osób, z tego grona ileś tam osób komentuje znowu na swoim blogu, czy po prostu odwołuje się w swoich artykułach do naszych przemyśleń, robi to poprzez link. Zdobywamy link. Inny sposób. Budowanie społeczności, która znowu zbuduje nam treść, znowu zbuduje nam ciekawą treść, chociażby poprzez forum dyskusyjne, a dzięki temu do ciekawej treści znowu ktoś będzie linkował. Czy też marketing, wykorzystanie marketingu wirusowego do budowania wartościowych linków. No dobrze, ale czy to jest bezpłatna promocja? Co to jest w ogóle bezpłatna promocja, tak? Dla mnie nie jest to bezpłatne, tak? Bo jeżeli nawet nie wydamy na to żadnej złotówki, to tak czy owak poświęcimy swój czas. Jeżeli nie swój czas, to czas swoich pracowników, czyli znowu czas swoich ludzi. A czas plus ludzie to zasoby. A zasoby to pieniądze. Zaplecze. Hasło zaplecze znane jest na pewno osobom, które pozycjonują. Tak? Czyli budujemy wokół siebie zaplecze stron internetowych, które możemy wykorzystać później do linkowania i promowania innych serwisów. I często budowanie zaplecza jest na pograniczu spamu. pytanie, czy podejmiemy takie ryzyko, czy nie. Ale pomijając fakt spamu bądź nie spamu, znowu w grę wchodzą pieniądze. Tak, bo albo zbudujemy takie swoje zaplecze, albo zapłacimy za wykorzystanie zaplecza innych osób. Czyli cały czas nam się przywija. Czas, ludzie, zasoby, pieniądze. Pozycjonowanie to po prostu pieniądze. Dla konkurencyjnych fraz musimy wydawać pieniądze. Koniec, kropka. Jeszcze na tym slajdzie chciałbym obalić jeden mit. Jeden mit, który mówi, że wyniki te organiczne, naturalne, które są wyświetlane przez algorytm, są naturalne. Rzeczywiście naturalne, nie tylko z nazwy. No jest to oczywiście mit, bo wiadomo, że dla tych konkurencyjnych fraz większość wyników jest po prostu pozycjonowana przez pozycjonerów. Szczególnie dotyczy to właśnie rynku polskiego i zapytań dla polskich fraz. Więc mit o naturalności wyników organicznych, szczególnie w wypadku Polski, bo akurat dla zapytań anglojęzycznych jest tutaj troszeczkę inaczej, no ale w wypadku Polski ten mit odchodzi do lambusa. I zauważają to użytkownicy, którzy często mówią mi, że oni wolą klikać w linki sponsorowane, bo jest tam potencjalnie ciekawsza treść. Bo linki sponsorowane bardziej odpowiadają na ich oczekiwania, na ich potrzeby. Czyli przejdźmy teraz do tego, jak potencjalnie można wykorzystać linki sponsorowane w promocji. Slajd 17. Ale przed tym jeszcze, przepraszam, przed tym jeszcze powiemy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przed linkami sponsorowanymi. O badaniu słów kluczowych. O badaniu słów kluczowych, które jest niezbędnym elementem, który pozwoli nam na emisję reklamy, na promowanie się dla słów, które potencjalnie najbardziej odpowiadają, najbardziej są związane z naszą grupą docelową. Bo powiedzieć, że chcemy się reklamować dla słowa meble, które jest wysoce konkurencyjnym słowem kluczowym i stać na promocję dla tego słowa naprawdę niewiele firm, no to jest żadne badanie słów kluczowych, tak. Powinniśmy poprzez dostępne narzędzia internetowe dokonać takiego badania słów kluczowych, aby dobrać jak najbardziej nasz przekaz do tego, czego potencjalnie potrzebują użytkownicy. I także poprzez badanie słów kluczowych możemy doskonale szukać nisz, które mogą być niezagospodarowane, nisz, które mogą być w postaci trzy wyrazowych zapytań używanych przez użytkowników i nisz, które mogą nam przynieść bardzo dobre rezultaty niskim nakładem. Jeżeli dla jakiegoś niszowego słowa kluczowego nie ma potencjalnie nie ma firm konkurencyjnych, no to stosunkowo łatwo będzie nam się znaleźć dla tych słów na wysokich pozycjach w przypadku pozycjonowania, czy nawet za niską stawkę w przypadku linków sponsorowanych. I możemy dużo w ten sposób zyskać, bo różne badania pokazują, dla zapytań składających się z większej liczby słów kluczowych, prawdopodobieństwo wykonania oczekiwanej akcji jest znacznie większe. Kolejny slajd, te obiecane linki sponsorowane i to, jaką strategię przyjąć. Copywriting to jest coś, co temat, który często się przewija chociażby na Cnebie. I słusznie, bardzo słusznie, bo copywriting ma bardzo duże znaczenie. Co się okazuje? Jak ja obserwuję wiele linków sponsorowanych, to widać, że osoby, które tworzą te linki, nie mają pojęcia o copywritingu. I tu jest szansa dla Was, aby zyskać wiele dzięki temu, że nasz link będzie się wyróżniał na tle innych tym, że będzie ciekawy dla użytkownika. Będzie dobrze wykonany z punktu widzenia copywritingu. Ja w skrócie takie trzy główne punkty tutaj wynazwałem, które oczywiście rozszerzam w swojej książce. trzy punkty, o których trzeba pamiętać, gdy tworzymy opis linków sponsorowanych. Raz to starać się zamieścić informacje o wartości oferty dla klienta lub poparcie trzeciej strony. Dwa, żądane wykonania akcji. I trzy, ewentualnie dodatkowe słowa, które zniechęcą do klikania na odpowiednią grupę klientów. Tak, dobrze słyszeliście, które zniechęcą do klikania nieodpowiednią grupę klientów. Za każde kliknięcie płacimy określoną stawkę, a więc zależy nam na tym, żeby klikały tylko te osoby, które będą potencjalnymi naszymi klientami. Jeżeli oferujemy sprzedaż hurtową danego produktu, to napiszmy o tym. Hurt, tylko hurt, sprzedaż hurtowa. Zniechęcimy w ten sposób do klikania osoby zainteresowane pojedynczą sztuką. W ten sposób zwiększymy efektywność naszej reklamy i zniszczymy koszty. W trzech słowach, jak mają wyglądać linki sponsorowane? Prostota, nie mylić z prostactwem. Prostota to wartość. Dwa, przejrzystość. I trzy, kierowanie. Chociażby poprzez odpowiednie badanie słów kluczowych kierujemy reklamę jak najbardziej precyzyjnie do użytkownika. I takim dobrym przykładem dobrej praktyki są linki sponsorowane Empiku. Tam widać, że ktoś robi dobrą robotę. Proszę zwrócić uwagę. Prosty przekaz, który po pierwsze zachęca do wykonania konkretnej akcji zamów online i pokazuje konkretną wartość, obietnicę dla klienta, będzie taniej niż w sklepie. I to wszystko w dwóch linijkach. Prawdziwe haiku reklamy internetowej. Przechodzimy dalej. Ostatni punkt, który chciałbym poruszyć w tej takiej części wykładowej, czyli mierz. Mierz na każdym kroku reklamę internetową, mierz reklamę w wyszukiwarkach, bo internet do tego się wspaniale nadaje. Internet udostępnia darmowe narzędzia, świadomy marketing wrzucają na poziom wręcz niebywały, które umożliwiają nam śledzenie użytkownika, tego co on robi po wejściu na stronę, po wejściu z danej formy reklamy. Róbmy to, po prostu mierzmy, tak? Jak w kampanii Billa Clintona było ekonomia głupcze, tak ja to mogę powiedzieć mierz głupcze, tak? Czyli weryfikujmy swoje działania reklamowe. Tutaj na zrzucie ekranowym macie system Google Analytics, bardzo zaawansowane narzędzie, dostępne za darmo, które tak, jedną z głównych wad tego narzędzia jest to, że ono jest w sposób gigantyczne, tak? I ktoś na początku może czuć się trochę zagubiony. Ale tylko od nas zależy, czy znajdziemy czas, czy znajdziemy chęci na to, aby to narzędzie wykorzystywać i na podstawie danych z tego narzędzia mierzyć i w związku z tym weryfikować na każdym kroku reklamę internetową. Na Cnebie artykuły Piotra często mówią o tym, żeby używać, testować różnych chociażby nagłówków. Tak? No, zgadza się. Tak macie robić, a te narzędzia umożliwią Wam nieprawdopodobne możliwości porównywania i weryfikacji tych różnych form marketingu. Tyle ode mnie w tej takiej części wykładowej.